Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Iwona Haberny, współpracowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Iwono, czym jest projekt Biblioteka Otwarta, w którym brała udział, bo można już mówić o pewnym finiszu, albo być może rozpoczęciu pewnej drogi, jakże ciekawej, Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju?
Bardzo dobrze to pani ujęła, bo to jest rzeczywiście finał pewnego etapu, czyli zamknięcie projektu, który trwał rok, to znaczy uczenia się, gromadzenia zbiorów, odbywania spotkań, które nas bardzo dużo uczyły. Ten projekt, no na finał mamy spotkanie z panią Anną Dymną, także bardzo się cieszymy, 13 czerwca to będzie. Natomiast projekt oczywiście będzie toczył się dalej, ponieważ wszystko zostało przygotowane w taki sposób, żeby on się nie urywał w dniu, kiedy kończy się finansowanie, tylko rzeczywiście, żeby można było z tego czerpać wszelkie korzyści i na długo, długo jeszcze, ho, 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 myślę, że bardzo długo, ponieważ sądzę, że i biblioteka, i ludzie, którzy się w ten projekt zaangażowali bardziej, mniej, czy jakoś dotknęli tego, no wszyscy jesteśmy zmienieni. I myślę, że to jest fantastyczna sprawa i wszyscy są gotowi, żeby to kontynuować i ciągnąć dalej.
Czyli Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju otworzyła się na inność, nauczyła się ciekawości, pokazała, że można?
Biblioteka stanęła, właściwie chyba przystępując do projektu, nie do końca wiedziała, jakie to jest poważne zadanie. Ponieważ wydawało się, że wejdziemy w projekt, podpatrzymy, co robią inni, domyślaliśmy się, co można byłoby zrobić. No ale to było takie, zobaczymy, jak to projekt, prawda? Przystępujesz i nie wiesz, co cię zaskoczy, co się zdarzy dalej. Więc pierwsze, co się wydarzyło, to się okazało, że tak naprawdę wcale nie ma wzorów i nie ma kogo naśladować. Ponieważ nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, ale osoby z niepełnosprawnościami są niejako, żyją w swoich bańkach. One są wyłączone z takich miejsc, jak na przykład biblioteka, ponieważ jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością wzroku, które korzystają z książek, no to najczęściej one mają swoje biblioteki. To są te biblioteki specjalne, biblioteki, które, do których z kolei nie może pójść osoba widząca, ponieważ żeby skorzystać z tamtych książek, trzeba mieć oświadczenie o niepełnosprawności, bo to jest kwestia tam ochrony i praw autorskich. Więc osoby z niepełnosprawnością wzroku mają swoje własne biblioteki. Osoby,
choć muszę pani przerwać, pani Iwono, jest już kilka bibliotek, które różnego rodzaju działania udostępniające kulturę osobom z niepełnosprawnością wdrożyły. No przykładem choćby może być Miejska Biblioteka Publiczna imienia doktora Tadeusza Rakowskiego w Hajnówce, bo w tej instytucji osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą na przykład skorzystać z dostosowanego dla nich stanowiska z udźwiękowionym komputerem i z klawiaturą dla osób niedowidzących. Są pewne elementy już zauważalne,
oczywiście,
także w takich instytucjach jak biblioteki.
Tak, są, tylko że to, czego myśmy się dowiedzieli i zobaczyli. Bardzo często jest tak, że instytucja uważa, że jeżeli nabędzie sprzęt, to ma sprawę załatwioną. I widzieliśmy, nie powiem gdzie, sytuację, gdzie był genialny sprzęt, od dawna nieużywany, ponieważ osoby niewidzące zwyczajnie nie przychodzą, nie chcą. Może to nie był ten sprzęt trafiony. I tu jest to niebezpieczeństwo, że można sobie nakupić pętli indukcyjnych dla osób głuchych, który, czy tam słabosłyszących, których się nie używa, albo można sobie różnych dziwnych sprzętów, lupy pokupić, czy taki mamy. I znamy biblioteki, które mają czytaki. Ale okazuje się, że czytak to jest urządzenie i to pierwsza myśl, no kupimy czytaki, to tacy jesteśmy bardzo dostępni. No nie do końca, ponieważ z czytaka może korzystać wyłącznie osoba, która ma oświadczenie o niepełnosprawności, właśnie ze względu na prawa autorskie. Ale przede wszystkim jeszcze jest tak, że z tego korzystają osoby starsze, natomiast młodzież, młodsi ludzie, no po prostu wszystko załatwiają za pomocą komórki. Myśmy się tego uczyli, więc bardzo łatwo ulec takiemu złudzeniu, nakupimy lub, nakupimy sprzętów, komputer kupimy. Najczęściej osoby z niepełnosprawnościami wzroku te komputery mają w domu, więc właściwie wcale nie muszą przychodzić po to do biblioteki. I to jest to niebezpieczeństwo, że możemy wykonać masę działań takich powierzchownych. Wydawało nam się, że super. Myśmy też tak myśleli. A potem okaże się, że osoba z niepełnosprawnością wzroku ma zupełnie inne oczekiwania. A poza tym, co jest ważne i co jest istotą tego projektu. Nie chodziło o to, żeby stworzyć takie miejsce. O, tu zrobimy pokoik dla osób słabosłyszących. Tam zrobimy pokoik dla osób, które słabo widzą. Nam zależało na tym, żeby te osoby brały udział w wydarzeniach, które są dla wszystkich. Żeby wreszcie skończyć z tymi bańkami, tylko żeby wszyscy działali razem. Dlatego no, trzeba było naprawdę to swoje myślenie zupełnie przestawić.
Mówi pani swoje, myśląc o pracownikach biblioteki
wszystkich,
publicznej.
Tak, wszystkich, którzy się za ten projekt brali. Naprawdę osoby, które zaczynały, były zupełnie w innym miejscu, gdy zaczynały, a zupełnie w innym miejscu są dzisiaj. Na przykład już rozumiemy, że istotą sprawy jest ta komórka. Myśmy sobie nawet nie zdawali sprawy, jak ważna jest komórka. To jest podstawa i dla osoby słabosłyszącej, czy słabowidzącej, czy niewidomej. No bo przecież osoby głuche za pomocą komórki też się porozumiewają, bo tam można sobie migać i wiele rzeczy przekazać, wiele informacji. Na przykład połączyć się od lekarza z tłumaczem języka migowego i przemigać, jaki mam problem, już pomijając kwestię kultury. Natomiast, no ale wracając do tego, co zrobiliśmy.
No właśnie, bo to jest zasadnicze pytanie. Mówimy o projekcie Biblioteka Otwarta, a nie powiedziałyśmy tak naprawdę, że on polegał na dostosowaniu i sprzętu, i zbiorów, ale też całej tej oferty warsztatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami różnymi.
To znaczy, może zacznijmy właśnie od tego, od zbiorów i od sprzętu. Więc najpierw była wielka nauka, jeśli chodzi o sprzęt, to znaczy trzeba się było zresetować i odpuścić kupowanie sprzętu na wariata, bo nam się zdaje, że ten sprzęt będzie przydatny. Trzeba było zapytać osoby niepełnosprawne, z czego wy dzisiaj tak naprawdę korzystacie? Więc owszem, sprzęt został kupiony, została kupiona pętla indukcyjna, zostały zamontowane Tattoo Pointy. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest. To jest takie urządzenie w kilku miejscach, które, jeżeli ktoś ma aplikację Tattoo Point, znowu te komórki, które wszędzie nam tutaj się kłaniają, osoby niewidome mają takie aplikacje w swoich komórkach, no to na przykład ten Tattoo Point naprowadza do wejścia do biblioteki, bo owszem, GPS doprowadzi cię przed budynek, ale gdzie są drzwi, to już ci musi powiedzieć Tattoo Point. Wchodzisz do środka i Tattoo Point mówi ci, gdzie masz toaletę, co gdzie się znajduje. Po prostu jest to taki przewodnik po bibliotece. Więc zostały zamontowane Tattoo Pointy i wiem, że z tego osoby niewidome, słabowidzące są bardzo zadowolone. Jeżeli chodzi o wydawnictwa, no to owszem, zakupione zostały czytaki i dostęp dla czytelników do firmy Larix. Oni tam mają takie ogromne zbiory książek audio, ale kupiona została cała masa książek z dużym drukiem, bo tak naprawdę większość użytkowników biblioteki to są ludzie, którzy na przykład z wiekiem stracili wzrok albo mają osłabiony wzrok. Dla nich ważna jest książka z dużym drukiem. Czy audiobooki, ale to audiobooki to są już powiedzmy dla pokolenia dziadków, natomiast młodzież wszystko ściąga na komórkę. Dla nich już ten krążek audiobookowy to wcale to nie jest takie interesujące. No i pojawiła się kwestia książek brajlowskich. No ktoś by mógł powiedzieć, no to biblioteka miejska sobie kupi książki brajlowskie. No i tu jest pytanie, po co? Jeżeli ktoś potrzebuje przeczytać na przykład Pana Tadeusza brajlem, bo jest, oczywiście jest to możliwe, to od tego są biblioteki specjalistyczne w szkołach, w ośrodkach dla osób niewidomych. No bo ten Pan Tadeusz, to ja się domyślam, że on jest pewnie, to jest chyba z 10 tomów, albo co najmniej 5, ponieważ książki brajlowskie są, no, zajmują bardzo dużo miejsca. Mhm. Są straszliwie drogie. A poza tym nikt raczej nie będzie w miejskiej bibliotece publicznej szukał Pana Tadeusza w brajlu, zwłaszcza, że nawet młodzi ludzie po prostu odsłuchają sobie tego Pana Tadeusza na komórce. Więc my musieliśmy podjąć decyzję właściwie, co my chcemy dać. I zadaliśmy sobie pytanie, czego czytelnik, który przyjeżdża do Rabki albo mieszka w Rabce, osoba, czego szuka? No szuka informacji o Rabce, po prostu. Więc stwierdziliśmy, że po prostu skupimy się na jednym. Zrobimy bardzo fajny, dostępny przewodnik po Rabce. I tu wezwaliśmy na pomoc znowu niewłasnym sumptem i własnym pomysłem, bo po prostu nie jesteśmy na tyle kompetentni. Wezwaliśmy na pomoc najlepszych specjalistów, no już na terenie Polski żeśmy szukali. Na przykład w Owińskach działa pan Marek Jakubowski, który no, jest między innymi twórcą map parków narodowych. Jest taka mapa. Wszystkie parki narodowe, nie wiem czy państwo wiedzą, są w formie map dotykowych. Także jak państwo gdziekolwiek się wybierają w jakieś góry, to można pójść do dyrekcji parku, dostaniecie mapę dotykową i można sobie ręką pozwiedzać ten park. No więc ten pan zrobił nam taki dotykowy schemat Rabki. wybrał 9 miejsc, które są jego zdaniem najatrakcyjniejsze, albo inaczej, są bardzo atrakcyjne i możliwe do zwiedzenia w ciągu krótkiego spaceru. No i te miejsca mamy na wypukłych mapach, które można albo wypożyczyć w bibliotece, albo ściągnąć przez internet, bo znowu osoby z niepełnosprawnościami naprawdę bardzo dużo, bardzo korzystają z internetu i to jest absolutnie kluczowa sprawa. No i teraz masz taką mapę, możesz sobie przejść ręką, zobaczyć jak ona wiedzie, jak trasa wiedzie, ale przede wszystkim możesz ściągnąć kody QR na komórkę i odsłuchać sobie informacji o każdym z przedstawianych miejsc.
Mówi pani Iwono o tym, że udostępniają państwo informacje o Rabce, przekazują wiedzę o Rabce wszystkim osobom z niepełnosprawnością, które tej wiedzy są żądne. No więc zapytam panią, jakby odbijając się od tego stwierdzenia, o taką rzecz. No bo instytucje kultury, w tym biblioteki, których upowszechnianie kultury i edukacja kulturowa są nadrzędnym celem, mają obowiązek wdrażać dostępność. Podmioty publiczne, które mają osobowość prawną oraz podlegają ustawie o finansach publicznych, są zobowiązane do zapewnienia dostępności. Tak czytamy w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. I skoro wiemy, że to jest już jakby pewien oblik instytucji kultury, w tym także bibliotek, i pewne elementy są tej dostępności wdrażane w życie, to dlaczego biblioteka w Rabce zdecydowała się na ten projekt Biblioteka Otwarta? Dlatego, bo było zapotrzebowanie od mieszkańców? Czy być może myśleli państwo właśnie o turystach odwiedzających Rabkę?
To znaczy, powodów było kilka. Po pierwsze, rzeczywiście wszyscy wiemy, że trzeba iść w tą dostępność i że to za chwilę będzie obowiązek. Tak. Przypominając wszystkie inne względy, że to jest ciekawe, fantastyczne, daje dużo radości, to jest to zwyczajnie obowiązek, więc trzeba się z tego wywiązać, tak jak pani tutaj przeczytała przepis, który brzmi bardzo surowo. Ale powiedzmy sobie szczerze, przepis można załatwić różnie surowo, to znaczy postawić tą pętlę, postawić coś tam postawić, dostosować stronę w sposób taki, żeby się ktoś nie czepił. Są specjalne walidatory, więc można specjalnie pięknej strony przyjaznej nie robić, ale po prostu taką, że walidator zaakceptuje i mamy sprawę niby załatwioną, prawda? Ale mnie się wydaje, że szkoda do tego tak podchodzić, bo taki projekt daje ogromną szansę. To można załatwić formalnie i mamy, prawda, odfajkowane, mamy święty spokój i dobrze. Natomiast tutaj była taka kwestia. Rabka jest miejscowością uzdrowiskową. Z jednej strony przyjeżdżają osoby i to często osoby z rozmaitymi specjalnymi potrzebami i fajnie, że przyjeżdżają i właśnie chodziłoby o to, żeby przyjeżdżając czuły, że są tu mile widziane, zwłaszcza, że kino w Rabce jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, teatr, więc to nie biblioteka również, to znaczy biblioteka jest dostosowana w sensie architektonicznym, to tutaj zupełnie nie ma problemu, są windy, szerokie przejścia, to jest, no ale to znowu, to jest to coś, co odfajkowujemy, no. Architektonicznie jest okej. Ale wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i możemy się od siebie fantastycznych rzeczy uczyć. I wydaje się, że teraz już odchodzimy od tego, co się musi, bo wymaga przepis, prawda? To dla nas okazało się fantastyczną przygodą. Poznanie ludzi, którzy mają rozmaite ograniczenia. No, oni o sobie mówią, my jesteśmy zdrowi, tylko nie widzimy. No to powiedzenie, tak. Oni są chorzy. Nie, oni są zdrowi, tylko nie widzą. I co więcej, można się od nich bardzo wielu rzeczy nauczyć i te wszystkie warsztaty, które robiliśmy w tych grupach, bo wszystkie nasze warsztaty, spotkania były w grupach łączonych. To nie było tak, że dzisiaj jest warsztat dla osób niesłyszących, a jutro będzie dla niewidomych. Zawsze było tak, że te osoby spotykały się z mieszkańcami Rabki, czy to z dziećmi. Coś tam robiły w grupach łączonych, czy dorośli się spotykali. Chociażby mieliśmy w zimie, jeszcze nie było mowy o Nagrodzie Kapuścińskiego, spotkanie z panią Anną Gocna, które przyszły osoby głuche, ale przyszły też osoby, po prostu mieszkańcy Rabki, którzy byli bardzo zdziwieni, jak się dowiedzieli, że dla osoby głuchej język polski jest językiem obcym.
Tak, prawda? Więc w ogóle osoba uznająca się za głuchą z dużej litery nie uważa, że jest osobą z niepełnosprawnością, ale podkreśla, że przynależy do mniejszości językowo-kulturowej i utożsamia się z kulturą głuchych.
Więc tutaj chodziło o to, żeby się wzajemnie od siebie uczyć. Na przykład, co się okazało? W Krakowie działa klub planszowy Planszaki z Niecałej. To są dzieci z niepełnosprawnością słuchu, które są genialne, jeśli chodzi o gry planszowe. Przyjechali do Rabki i nauczyli dzieci rabczańskie grać. I teraz, proszę państwa, to wcale nie było tak, że to Rabka czy biblioteka robi coś dobrze tym osobom z niepełnosprawnościami. W tym wypadku było odwrotnie. To oni dali prezent i powiem, że te dzieci słyszące, które przyszły na zajęcia, no przychodziły, jak to w zimie, to rzecz się działa jakoś w lutym, to wszyscy tacy byli trochę zmuleni. Po spotkaniu z kolegami niesłyszącymi, którzy nauczyli ich grać, wychodzili wszyscy uśmiechnięci od ucha do ucha. Kolejna sprawa, książki dotykowe, książki sensoryczne. One są piękne. Biblioteka kupiła dużo takich książek, no i stworzyła własne książki na temat rabki właśnie. Niezwykle piękne, za chwilę pewnie o nich porozmawiamy. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli osoba widząca, słysząca, nie mająca żadnych dysfunkcji, bierze do ręki książkę dotykową, to jest to taka wielka radość, że od razu się chce taką książkę mieć. One są koszmarnie drogie, ale są po prostu piękne i wchodzimy w jakiś inny świat. I to jest niezwykle kreatywne i super. Kolejna sprawa. W tej chwili, jeżeli Państwo się wybierają, to jeszcze do końca czerwca będzie wisiała w Rabce wystawa. Są to takie najważniejsze obiekty w Rabce w formie dotykowej, zrobione przez panią Barbarę Pełech. W Rabce jest oddział lasek i to jest, tam właśnie pani Barbara uczy komunikacji przestrzennej, ale ona te obrazy zrobiła ze swoimi podopiecznymi niewidzącymi. I to wisi tam w tej chwili w bibliotece. Mm-hmm. Jak Państwo zobaczą piękne obiekty rabczańskie, które można dotknąć, zamknąć oczy i dotknąć i sobie to wszystko wyobrazić, czy tężnie, czy kościół, czy bacówkę na Maciejowej, no super. I to znowu był dar ze strony osób niewidzących. To nie myśmy ich strasznie obdarowywali, myśmy powiedzieli, zróbcie to dla nas. Przyszli, zrobili, jest prezent. Także największym atutem tego projektu i dlatego ja tak bym namawiała wejść w to naprawdę dwiema nogami i czerpać od ludzi z niepełnosprawnościami. To jest świetna sprawa.
To jest niezwykle ważne, co pani mówi. Jako przykład podobnych działań, a właściwie współpracy, podam działania Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, który realizował projekt Małopolska, kultura wrażliwa, a realizował go w 2020 roku. I był to taki pilotażowy program indywidualnego wsparcia dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. No więc to pokazuje, że takich kompatybilnych działań nam potrzeba, że potrzeba nam współpracy, potrzeba nam też wzajemnego uczenia się od tych, którzy w tym przypadku osób z niepełnosprawnością wiedzą najlepiej, czego im trzeba.
No więc oczywiście podglądanie, jeżdżenie, patrzenie i rozmowy to jest klucz do całej sprawy. No, dla nas taką ważną wyprawą, mieliśmy dwie wyprawy. Znaczy wypraw było dużo, ale dwie takie, o których chciałam w tej chwili wspomnieć. Pierwsze to byliśmy w Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Wzroku. To się nazywa Centrum Czytania Bez Barier, niemieckie Centrum Czytania Bez Barier w Lipsku. No więc jest to ogromny budynek, w którym robi się przepiękne książki dotykowe. To jest taka, powiedziałabym, fabryka tworzenia książek dotykowych, cudnych. No i to jest na całe Niemcy rozprowadzane. I byliśmy w Lublinie, gdzie pracuje pani Kazanowska, która z kolei robi w dwóch takich niewielkich pomieszczeniach książki dotykowe na Polskę. I prowadzi wypożyczalnię książek dotykowych. Ich jest ponad 1000 i te książki po całej Polsce sobie krążą. Więc obserwowaliśmy, jak to wygląda. Jakie te książki mogą być, jakie są. No i w końcu wyprodukowaliśmy własne. To jest 9 książeczek. Przepięknych. Każda z tych książeczek to jest małe dzieło sztuki i każda książeczka jest na bazie jednego wiersza na temat tych miejsc w Rabce. Wierszyki napisał nam Wojciech Bonowicz. No więc jest tych wierszy 9. No skądinąd piękne. Natomiast oprócz tego, że mamy te małe książeczki brajlowskie, te dzieła sztuki do zobaczenia w Rabce i do dotknięcia, to wydaliśmy, i to już w dużym nakładzie, książkę dla osób słabowidzących, więc ona jest pisana ogromnym drukiem, i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli jest tam komunikacja alternatywna, czyli takie pismo obrazkowe. I tę książeczkę można albo dostać w bibliotece w Rabce, taką papierową, albo sobie pobrać ze strony internetowej biblioteki. To jest cały czas dostępne, można sobie wziąć. Rzeczywiście i to, co jest ważne, proszę Państwa, kluczem jest strona internetowa. To nie tylko, że ona ma być dostępna, bo jak nas ktoś sprawdzi i nie będzie dostępna, to będzie źle, ale rzeczywiście tam można różne informacje zamieścić. My na przykład tę książkę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i słabowidzących umieściliśmy w internecie, można sobie w dowolnym momencie ściągnąć w zakładce o Rabce, ale jest tam również mapa, ta właśnie mapa dotykowa. Jeżeli ktoś dysponuje drukarką, tą taką na papierze puchnącym, która drukuje dla osób niewidomych, to sobie tak może wydrukować, jak nie, to może na płasko, ale są kody QR, można sobie odsłuchiwać różne rzeczy. Za chwileczkę na stronie, to już jest ostatni moment, już kończymy montaże, będą filmy, gdzie są te same miejsca, te 9 miejsc rabczańskich pokazane na filmie i opisy są w polskim języku migowym. Ten film się troszkę spóźnił, bo bardzo chcieliśmy, żeby była piękna rabka majowa i żeby była wiosna i żeby było zielono. Jak państwo wiedzą, w tym roku ta wiosna trochę nam później przyszła, no więc czekaliśmy z nagraniem, aż będzie zielono, ale doczekaliśmy się i za chwilkę będą również filmy, 9 filmików w polskim języku migowym z obrazkami z rabki. Także, ale jak mówię, do tego, żeby się skupić na swoim, też musieliśmy dojść w rozmowach, w różnych próbach, w różnych takich... No właśnie zapytać, czy wy naprawdę z tego korzystacie. I powiem tak, jeżeli ktoś by taki projekt chciał realizować, że naprawdę nie można wierzyć w to, że jak nakupimy fajnego sprzętu, to mamy załatwiony temat. Znaczy oczywiście, jeżeli chcemy mieć święty spokój, żeby powiedzieli tak, zrobili projekt, no to można, jest święty spokój. I ja myślę, że prościej jest kupić sprzęt, zaksięgować go, umieścić i już. A trudniej jest stworzyć własne oryginalne materiały i jeszcze je przetestowywać z osobami z grupy docelowej, jeszcze o tym rozmawiać dużo i jeszcze usłyszeć, że no to zrobiliście fajnie, ale tamto to właściwie to może niekoniecznie, bo my już jesteśmy technologicznie o 5 kroków do przodu. Bo pamiętajmy, że osoby z niepełnosprawnościami naprawdę są bardzo otwarte na technologię. Poza tym w ramach rozmaitych dofinansowań PFRON-owskich oni mają świetne smartfony. Więc no nie wiem na przykład, czy postawienie komputera w bibliotece to, no można oczywiście, ale ja jestem przekonana, że większość osób z niepełnosprawnością po prostu ma świetne komputery w domach, więc może tego akurat u nas nie będą szukać. Tak mi się wydaje, że to, czego naprawdę wszyscy ludzie szukają, to żeby mieli takie miejsce, gdzie mogą przyjść, poczuć się dobrze, spotkać się z innymi ludźmi i poczuć taką przyjazną, dobrą atmosferę. Myślę, że to jest dla mnie takie clue sprawy, żeby nie w sprzęt, no można te sprzęty, ale naprawdę nie załatwiajmy sprzętem spraw zasadniczych. Ważniejsze jest, że osoby przyjdą, że sobie siądą razem, porozmawiają, że na przykład dzieci widzące nie będą się bały niewidomych. Przecież wiele naszych takich niemiłych zachowań wynika z tego, że my się boimy, że nie wiemy, jak podejść do tego niewidomego, więc na wszelki wypadek się odsuwamy.
My rozumiem, że ma pani na myśli dorosłych, bo na przykład w przypadku dzieci jest zupełnie inaczej. Dzieci tych lęków nie mają. One dopiero nabywają je z czasem albo widzą u swoich rodziców.
Ale bardzo szybko nabywają. Bardzo szybko nabywają. To znaczy małe dzieci nie ma problemu. Natomiast już się w szkole zaczyna temperowanie, więc oni tak nie bardzo wiedzą co, prawda? Ale jeżeli się im powie, no widzieliśmy to. Jeżeli się powie, to jest twój kolega. No, tutaj gadamy. I to momentalnie te wszystkie bariery pękają. Więc mnie się wydaje, że te wszystkie programy dostępnościowe powinny de facto prowadzić do tego, żebyśmy byli ze sobą razem.
I żebyśmy się też stali bardziej otwarci.
I to ci zdrowi, nazwijmy to, de facto może się okazać, że bardziej na tym wszystkim skorzystają ci tacy bez deficytów, ponieważ naprawdę mogą się bardzo dużo nauczyć, a poza tym zyskuje się, na tym polega kreatywność, że zaczynamy patrzeć z innego punktu widzenia i widzimy różne rzeczy, które nam wcześniej nie przychodziły do głowy.
Poza tym się bardziej uwrażliwiamy. Pani Iwono, w ubiegłym roku Fundacja Kultura Bez Barier wraz z ekspertami i organizacjami zajmującymi się dostępnością przygotowała poradnik zatytułowany Dostępność Plus, poradnik dla kultury, któremu notabene patronują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam rzeczywiście w tym poradniku można znaleźć różnego rodzaju inspiracje, czyli jakich działań konkretnych potrzeba, jakie narzędzie wprowadzić w życie, by udostępniać tę kulturę. Oczywiście poradnik kierowany jest do instytucji kultury, ale ważne jest też to, żeby oprócz wdrażania tych wszystkich elementów zobaczyć, jak te elementy przysługują się do obcowania osób z niepełnosprawnością w danej instytucji. No więc czy państwu udało już się sprawdzić, jak ten projekt Biblioteka Otwarta funkcjonuje? Czy osoby z niepełnosprawnościami już miały możliwość obcować w bibliotece publicznej w Rabce Zdroju?
Oczywiście, to znaczy to, o czym pani mówi, ten projekt Kultury bez barier, to my właściwie w to jesteśmy jakoś wpisani, ponieważ oni stworzyli tak zwany model. To znaczy, tak. Czy taki model, jak należy postępować i my mamy ten model wdrażać i go testować. Więc my, tak naprawdę nasz projekt jest, niejako temu podlega, więc my też jesteśmy z tego rozliczani, na ile ten model wprowadzamy. Tam jest ważna sprawa, jak docierać do ludzi.
Tak, o dostępność, o architekturę, o oświetlenie, o wiele rzeczy.
O wszystkie takie rzeczy, tak. Więc oczywiście testujemy, sprawdzamy. No to jest tak, że problem zaczyna się już na dzień dobry, to znaczy mamy ofertę, chcemy dotrzeć, prawda? I jak to zrobić? No na przykład spotkałam się z czymś takim, no po pierwsze nie zadzwonisz do osoby, albo zadzwonisz, to zależy jaka jest jej sytuacja, ale często osoby, no trudno się dodzwonić do osoby głuchej. Znaczy jest to bardziej trudne niż zadzwonienie do osoby z niepełnosprawnością wzroku, prawda? Więc też trzeba uważać, co my z tym telefonem, ale bardzo wiele osób niesłyszących, no jednak korzysta z telefonów. Ale na przykład spotkałam się z czymś, że te osoby, no zastanawiają się, czy ktoś mnie nie nabiera, mówi, jest tu jakieś tam spotkanie, czy ono naprawdę jest, prawda? No ale my już wiemy, że trzeba się zwrócić do liderów opinii, że to są środowiska, gdzie no, są stowarzyszenia, są związki, są prezesi, na przykład pani prezes Związku Głuchych w Nowym Targu świetnie nam się współpracuje, mają swoje strony. Gdzie to wszystko działa. Muszę państwu powiedzieć, że w tych środowiskach, jeżeli ktoś coś dla nich fajnego robi, jest jakaś oferta, to te wiadomości się dość szybko roznoszą. Po prostu trzeba dotrzeć do liderów opinii, powiedzieć sobie, no dlaczego ktoś ma nam uwierzyć? Kim my, nas w jego życiu dotąd nie było? No to dlaczego wchodzimy nagle i wszyscy mają piać zachwytu, bo myśmy się pojawili? No trochę pokory. Ale faktycznie są ludzie, są stowarzyszenia, że jeżeli powiem, słuchajcie, mamy coś, no to oni przekażą dalej. I teraz jest ten bardzo ważny krok, to znaczy jeżeli przyjdą do nas takie osoby, to trzeba stawać na rzęsach, żeby nie zawieść. Bo jeżeli ktoś nas obdarzył zaufaniem i przyszedł pierwszy raz w nowe miejsce, a my coś nawalimy, no to się obrazi, więcej nie wróci. No więc my, to jest strasznie ważne, żeby tutaj trzymać fason.
Tym bardziej, że zdobyć zaufanie u osoby z niepełnosprawnością to już jest sztuka.
To znaczy u każdej osoby. Ja bym powiedziała, że każdy. No jeżeli ktoś mnie do siebie zaprasza, po czym mnie źle traktuje, no to ja już tam do niego więcej nie pójdę. To czy się ma niepełnosprawność, czy nie, to mniej więcej wszyscy działamy podobnie.
Być może, ale mam wrażenie, że jednak u tych osób jest większy poziom wrażliwości niż...
Może, nie wiem. Ja mam wrażenie, że po tym roku, że mam wrażenie, że to są te osoby, no więc jesteśmy wszyscy identyczni i to samo nas wkurza. To znaczy, jak ktoś się wobec nas zachowa tak, że narusza nasze poczucie jakiejś własnej wartości, czy naszą wolność, czy naszą sferę taką komfortu, no to nikt tego nie lubi po prostu. Dlatego na przykład to, co zrobiliśmy, bardzo to było dobrze odebrane, napisaliśmy zaproszenie na jedno ze spotkań właśnie w komunikacji alternatywnej. To było dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną po to, żeby czuły się naprawdę zaproszone. Czy powiedzmy robimy spotkanie tak jak z panią Dymną, czy z panią Goc. Spotkanie było zaproszenie na stronie internetowej z tłumaczeniem na polski język migowy, żeby te osoby nie czuły się przez kogoś tam pośrednicy po drodze, tylko po prostu zatrudniliśmy tłumacza polskiego języka migowego i zostali zaproszeni tak jak należy. Spotkania, jak organizujemy, zapraszamy, oczywiście są tłumaczone na polski język migowy. Wczoraj mieliśmy przepiękną uroczystość, mianowicie Nieprzetarty Szlak, czyli harcerze. To jest harcerstwo osób z niepełnosprawnościami. Oni co roku wędrują na Luboń Wielki, no i schodzą do Zarytego. To jest, mieli piękną pogodę, więc super. I ci cudowni harcerze przyszli, no i zaprosiliśmy ich do biblioteki, żeby przetestowali to wszystko, co tam zrobiliśmy przez ten rok. No więc to jest kapitalne, jak osoby właśnie przychodzą i sprawdzają i mówią, no to jest dobre, a to niekoniecznie. Albo na przykład były warsztaty tworzenia książek dotykowych, gdzie pracowały dzieci widzące z dziećmi niewidzącymi. No i ci widzący coś tam próbowali zrobić, po czym szli do tych niewidomych i powiedzieli, zobacz, czy ja to dobrze zrobiłem, czy to jest w porządku. Tam ci dotykali, to popraw, bo to nie do końca tak. Więc oczywiście trzeba wchodzić w czyjeś buty, trzeba starać się, no uczymy się empatii, wyobrazić sobie to, co ten człowiek myśli. Powiem taka głupia historia, prawda? Pyta się osoba z niepełnosprawnością, jak ja gdzieś tam dojdę. A ktoś odruchowo mówi, tu po tej czerwonej kostce pójdziesz. No, chciał bardzo pomóc, prawda? Albo no, na przykład zostawi nie tak drzwi. No, wiadomo, że w przypadku osób niewidomych trzeba uważać, żeby drzwi nie zostawić otwarte albo gdzieś tam półprzymknięte, no bo to jest dla nich utrudnienie. Czy nie daj Boże jakieś hulajnogi leżące w poprzek chodnika. Może ktoś sobie rzucił hulajnogę, a mu nie przyszło do głowy, że że ktoś na tej hulajnodze może się po prostu wywrócić. Więc ja myślę, że to jest piękne, żeby zobaczyć, że świat można, na świat można patrzeć też z innej perspektywy. Dużo się wtedy nauczymy i nagle widzimy rzeczy, których na co dzień byśmy nie spostrzegli. Na przykład, proszę Państwa, no, to jest fajne, ja nie wiedziałam o tym, osoby niewidome są w stanie słyszeć tekst dużo szybciej czytany niż to, co my słyszymy. I nasz totu point na przykład strasznie szybko gada. To, co gada w bibliotece, osoba widząca no, ma kłopot ze zrozumieniem. Tak samo jest z książkami. Osoba niewidoma jest w stanie bardzo szybko przeczytać książkę, bo ta książka jest bardzo przyspieszona. Taka umiejętność fajna. No i to, jak cudownie wrażliwi na muzykę są ludzie niewidomi. I dlatego jest tylu artystów, muzyków przecież w tym środowisku, prawda?
Szanowni Państwo, Biblioteka Publiczna w Robce Zdroju stała się biblioteką otwartą dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, więc zachęcamy do tego, aby to miejsce oglądać, poznawać przez to miejsce właśnie Rabkę jeszcze bardziej dokładnie. A o tym, jak ten projekt był realizowany, opowiadała dziś w Radiu Kraków Kultura pani Iwona Haberny, współpracowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce Zdroju. Pani Iwono, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, zapraszamy do Rabki.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.